Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 30 Zulhijja 1447 roku po Hidżrze, albo też Septimo Decimo Dies Mai, Anno Domini Bismillesimo Vicesimo Sexto. Proszę Państwa, zapkęcam Państwa do subskrybowania, komentowania, udostępniania, do wspierania na Patronite. Proszę pamiętać, że wszystkie interakcje w ciągu tej pierwszej godziny oglądania to jest to, co determinuje później, czy YouTube będzie promował taki kanał, czy też nie na swojej głównej stronie. Co prawda i tak tego często nie robi, ale próbować musimy wszyscy, tak? Bardzo proszę również pamiętać o wspieraniu na Patronite, bo to tylko dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał i być jeszcze na dodatek niezależny. Co więcej, teraz, proszę Państwa, mamy reklamę. Otóż w czasach napięć geopolitycznych i rosnącej niepewności coraz więcej osób myśli o bezpieczeństwie finansowym. Mennica Kapitałowa to sprawdzony partner w zakupie fizycznego złota i srebra. Wejdź na www.mennicakapitałowa.pl, wpisz kod na wschód przy zamówieniu i skorzystaj z specjalnego rabatu lub użyj linka w opisie odcinka. I mamy, proszę Państwa, również drugą reklamę. Otóż sprzętowo.pl, komputery, które nie udają, że są nowe, bo nie muszą. To sprzęt klasy biznes, poleasingowe laptopy i komputery stacjonarne, dokładnie sprawdzone i gotowe do pracy. Każdy z nich objęty jest dwuletnią gwarancją, więc kupujesz bez ryzyka. Sprawdź ofertę promocyjną na sprzętowo.pl, rabaty do 40%, a z kodem DR5 dodatkowe 5%. Proszę Państwa, zaczynamy od natychmiast, bo Państwo wolicie, żeby tych przydługich wstępów nie było. W związku z tym rozpoczynamy, proszę Państwa, od tytułowego tematu, który chyba jeszcze nikt tego poza mną chyba nie zauważył. Otóż Iran upokarza Chiny. Proszę Państwa, to jest bardzo ciekawa sytuacja. Naprawdę bardzo, szczególnie w kontekście i tych wspólnych komunikatów Xi Jinpinga z Trumpem, i tych wspólnych, i tych komunikatów dotyczących konieczności otwarcia cieśniny Ormus i sugestii ze strony amerykańskiej, że się Chińczycy zgodzili na to, że ten przepływ przez cieśninę powinien być wolny, swobodny, nieregulowany, a na pewno niepłatny, tak? No więc, proszę Państwa, zdaje się, że Iran jak gdyby włączył się do tej dyskusji. Otóż Iran przejął uzbrojony statek wsparcia należący do chińskiej firmy ochroniarskiej w pobliżu cieśniny Ormus, co sygnalizuje, że Iran nie pozwoli na zbrojną ochronę nawet dla statków, które płyną w imieniu jego teoretycznie. Wiecie Państwo, tutaj bardzo ciekawie zmieniono retorykę w sprawie Chin w amerykańskich komentarzach również. Już nie największego sojusznika, tylko największego globalnego sponsora. I to chyba jest dużo trafniejsze. No to jest pierwsze znane przejęcie prywatnego statku ochrony od początku w ogóle tej wojny i w ogóle pojawienie się takiego chyba w tym miejscu. Doszło do tego w newralgicznym momencie. Właścicielem tego statku jest firma Sinoguards Marine Security. Otóż firma poinformowała, że irańskie władze skonfiskowały statek. Dokładnie w czasie, to się wszystko odbywało dokładnie w czasie szczytu Trump-Xi Jinping w Pekinie. No więc tutaj trzeba pamiętać, że zapewnienie sobie pomocy Xi Jinpinga w wywieraniu presji na Iran, żeby zaakceptował warunki pokojowe, czy to ultimatum amerykańskie tak naprawdę, no było jednym na pewno z priorytetów Trumpa. Dzień wcześniej notabene chiński tankowiec uzyskał zgodę na tranzyt przez cieśninę, co, jak twierdzi Iran, było porozumieniem zezwalającym na przepływ niektórych chińskich statków. Natomiast to jest to udzielenie zgody na przepływ chińskich statków nie jest zgodą, jak się okazuje, blankietową, a być może również chodziło właśnie o zaznaczenie, że co prawda Chińczycy mogą przepływać, ale jest to łaskawy gest ze strony Iranu, a nie jakiś element, powiedzmy, szerszego porozumienia czy jakiejś szerszej antanty. Tym bardziej tutaj no, wskazują komentatorzy, ci, którzy się tym zajmowali już tą sprawą, że jest to sposób na przypomnienie Chińczykom, kto kontroluje cieśninę Ormus i że nie powinni nawet myśleć o zapewnieniu sobie samodzielnie bezpieczeństwa. Czyli krótko mówiąc, bezpieczeństwo, jeżeli już, to może być zapewnione, ale tylko i wyłącznie przez stronę irańską. No i że krótko mówiąc, te tankowce są przepuszczane z pewnego gestu łaski, a nie dlatego, bo się należy. Oto można chyba tak byłoby to określić. Ten zajęty statek nazywa się Hui Chuan, płynął pod banderą Hondurasu, znajdował się około 38 mil morskich na północny wschód od Fujairy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Sinoguards poinformowała, że została poproszona przez Iran o dokumentację i kontrolę zgodności przez odpowiednie władze w Iranie. Ten statek został odprowadzony po zajęciu go przez marynarkę IRGC, której nie ma, jak pamiętamy. na wody irańskie. Sinogard zapewnia generalnie uzbrojonych strażników do ochrony statków pływających, wypływających z Fujairy i pięciu innych miejsc w Azji i Afryce. Tutaj nagranie na stronie internetowej pokazuje dwóch pracowników Sinogardu przybywających łodzią motorową do tankowca w Zatoce Omańskiej, oznaczonego nazwą i logo COSCO Shipping, czyli państwowego giganta żeglugowego. Mężczyźni, którzy zostali zidentyfikowani na nagraniu jako byli żołnierze z Nepalu i z Ukrainy, prawda, są tam uzbrojeni w AK-47 i tam kamizelki, hełmy i tak dalej. No więc ograniczenia dotyczące broni w portach Zatoki Perskiej i Zatoki Omańskiej oznaczają, że firmy ochroniarskie muszą przechowywać broń na morzu w takich właśnie pływających zbrojowniach. Zresztą na stronie tej właśnie internetowej Sinogard możecie Państwo zobaczyć taką zbrojownię właśnie przechowywaną na pokładzie jednego ze statków. Ta firma została założona w 2013 roku. To jest ten pan, który jest właścicielem, odmówił komentarza, czy ten statek był statkiem, który miał eskortować akurat jakąś jednostkę, czy też pełnił on funkcję pływającej zbrojowni w momencie przejęcia. W każdym razie to jest tak, że tylko Wall Street Journal dzisiaj pisze, że Sinogard działa na podstawie obowiązujących zezwoleń państwa bandery i wymogów regulacyjnych dotyczących zakresu jego działalności. Co więcej, to jest tak, że ta firma Sinogard na przykład jest też właścicielem takiej bazy, która się nazywa Sunny Ocean, która na przykład znana jest z tego, czy komu znana, temu znana, no ale jeżeli chodzi o to, jeżeli już to już ktoś wie, to wie, że to jest ta baza, która odparła kiedyś atak jemeńskich Huti na Morzu Czerwonym w 2024 roku. No więc generalnie analitycy twierdzą, że zagraniczny statek jakiegokolwiek rodzaju przewożący broń w pobliżu Iranu prawdopodobnie wzbudza podejrzenia. Iran mógł być zirytowany tym, co załoga statku tak naprawdę konkretnie chciała zrobić. Co więcej, ważnym elementem jest również element odstraszania. To znaczy, to jest tak, że Chińczycy nie Chińczycy, ale Iran nie chce, żeby przypadkiem inne państwa, inni armatorzy w ogóle zaczęli myśleć o tym, żeby omijając niejako, można powiedzieć, decyzje polityczne swoich własnych państw, po prostu wyślą sobie po prostu prywatne, wynajęte prywatne, uzbrojone statki, ale prywatnych firm, a nie pływające pod banderą marynarek wojennych, do tego, żeby przebijać się przez cieśniny Ormuz. Więc to ma jak gdyby zasygnalizować, żeby sobie to wybili z głowy. No więc chińscy dyplomaci teraz oczywiście będą pewnie interweniować u irańskich urzędników w celu uwolnienia tego statku. Natomiast, no i prawdopodobnie ten incydent zostanie zlekceważony, natomiast to nie znaczy, prawie na pewno zostanie zlekceważony, tak? To Chińczycy tutaj sobie nie mogą pozwolić na aż taką utratę twarzy, ale sygnał został wyraźny, znaczy po pierwsze sygnał do nas dotarł, w związku z tym jest wyraźny i został wysłany. To jest też, co prawda oczywiście ten Sinogard podkreśla, że nie ma jakichś tam specjalnie głębokich związków z rządem, z armią. Natomiast no, na liście jego klientów jest kilka po prostu wielkich grup biznesowych należących do rządu, na przykład państwowi armatorzy. Natomiast też warto powiedzieć, że Chiny tradycyjnie nie zezwalały firmom ochroniarskim na obsługę statków z bronią, znaczy w sposób zbrojny, że tak powiem. Natomiast no to się stało oczywiście kiedyś, to się zmieniło w 2010 roku, w momencie kiedy piractwo somalijskie, prawda, zaczęło masowo zatrzymywać statki płynące właśnie w kierunku cieśniny Bab el-Mandeb, a zresztą wypuszczając się w ogóle, prawda, aż tam do prawie właśnie do Ormuzu. W związku z tym chińskie przedsiębiorstwa właśnie się przełączyły na tworzenie takich firm, prawda, uzbrojonych, które miały zapewnić bezpieczeństwo właśnie statkom cywilnym pływającym przez te wody. Coś, co było rewolucją jak gdyby w Chinach, natomiast to było standardem dla statków na przykład amerykańskich czy rosyjskich, gdzie tam na tych statkach rosyjskich to tam płynął głównie Wagner, prawda? Wagner, działo Wagner, a potem jeszcze na dodatek jakiś ładunek, o ile się zmieścił albo posunął obok kolejnego Wagnera, więc to też tam tak wyglądało. No to w Chinach tak nie było. Więc dla Chin to jest nowa rzecz. No w tej chwili natomiast, jak twierdzą specjaliści, to te chińskie firmy prywatne ochroniarskie przeszły wielką ewolucję. do tej pory były, znaczy kiedyś były właśnie takim marginalnym aktorem, który bardziej służył właśnie, no nie wiem, no nie powiem, że zabezpieczaniu dyskotek, no ale to jednak był ten poziom, a w tej chwili podobno są już ważnym elementem architektury zarządzania tak zwanym ryzykiem zagranicznym i ochrony w różnych miejscach świata. Czyli ja zresztą Państwu wielokrotnie już to chyba mówiłem, ale powtórzę, że właśnie po takich między innymi działaniach, zachowaniach, one potwierdzają to, że Chiny, jeśli oczekujemy, znaczy Chiny wyglądają już na mocarstwo wielkości Stanów Zjednoczonych, chociaż raczej jest są ciągle mocarstwem aspirującym, tak? No ale te wszystkie różne ostatnie działania podnoszą rangę Chin, obniżają Stanów, no ale cały czas tej równowagi tutaj nie ma jeszcze. Natomiast to, co można powiedzieć, to to, że Chiny no, nie potrafią zachowywać się tak, jak to tradycyjne wielkie mocarstwa. I to naprawdę nie wynika z, no, wynika częściowo z ideologii, częściowo z koncepcji, ale też po prostu braku doświadczenia. Czyli oni nie mają takiego swojego właśnie Wagnera, takiego Blackwatera, które są wielkim atutem, na przykład ten Wagner przecież był wielkim atutem dla Rosji, kiedy Rosja dokonywała ekspansji w Sahelu. Bo za każdym razem Rosjanie, co prawda, nie bardzo mogli przysłać pieniądze, już nie bardzo w pewnym momencie mogli przysyłać broń, ale przysyłali weteranów zaprawionych w bojach, prawda, którzy tam jeszcze na Dżibullaha, prawda, tam w Kabulu, prawda, jeszcze pamiętali. I krótko mówiąc, z wielkim doświadczeniem bojowym, zresztą to oni byli z różnych krajów, to nie była tylko Rosja. Chciałem zaznaczyć, że co prawda akurat Wagner chyba głównie Rosjan, natomiast było jeszcze kilka mniejszych firm, była taka na Cyprze na przykład, która brała też tutaj z tej części świata, wiadomo, że z dawnej Jugosławii, wiadomo, że jakichś właśnie też zachodnich najemników. Tutaj oni oczywiście celowali w te kraje poradzieckie ze względu na znajomość języka jednak jakąś, więc to im było łatwiej, ale tam ja pamiętam, że na przykład saperów z wielu krajów zatrudniali do jakiegoś rozminowywania Libii, bo widziałem po prostu stronę internetową, gdzie oni się chwalili, całą prezentację mieli. Notabene z tej prezentacji potem różne media brały zdjęcia i mówiły, że to Wagner, a to akurat nie był Wagner, tylko właśnie jakaś inna konkurencyjna, mniejsza firma. Więc no krótko mówiąc, tego Chińczycy nie mają, tak? Już tak nie popadając w dygresję. I to, co się w tej chwili wydarzyło, nie było na pewno przypadkiem. To znaczy na pewno Irańczycy wiedzieli, jaki statek zajmują, pod jaką banderą, nawet gdyby nie wiedzieli, no to zobaczyli. To, że zostali odholowani, to, że zażyczono sobie od nich jakichś dodatkowych dokumentów, no oni nie zostali zatrzymani jeszcze przy przejściu cieśniny Ormus, wskazuje na wyraźny sygnał ze strony Teheranu wysłany i na pewno Chińczycy go odczytali wyraźnie, że te wszystkie całowania się po uszach z Trumpem przez Xi Jinpinga i traktowanie, bo to proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że sygnał, który Amerykanie wysłali po tym szczycie, czy też podczas tego szczytu, był taki, no przyjechaliśmy do właściciela Iranu, prawda, rozmawiać o Iranie. No więc ten sygnał ma pokazać, że nie, że Iran, nie, to, że to nie jest właściciel Iranu, to jest też pewien suplikant w niektórych sprawach, chociaż uprzywilejowany ze względów różnych. Oczywiście od razu powiem, że absolutnie Iran nie może sobie pozwolić na zerwanie stosunków, czy jakieś poważniejsze incydenty wobec Chińczyków. Nie sądzę, żeby na przykład zaatakował zbrojnie jakiś tankowiec chiński, bo trzeba pamiętać, że Iran ma jeszcze kolejny biznes, to jest odbudowa po zakończeniu wojny i raczej tam nawet, chyba że Trump by się, to Trump gdyby się zgodził na zniesienie wszystkich możliwych sankcji, no to może mogliby tych Chińczyków zlekceważyć, ale przypomnijmy, że z Chinami mają potężne umowy, które nie zostały zerwane i zerwanie ich by kosztowało Iran po prostu bardzo, bardzo dużo pieniędzy. To są, proszę Państwa, w sumie, zresztą to są w sumie, jeżeli dobrze pamiętam, teraz zresztą Państwu powiem, około 400 miliardów dolarów, jeżeli dobrze pamiętam, to jest wartość tych umów. Nie wiadomo, ile zostało zrealizowanych, ale niewiele z tego. No w każdym razie też wiedzmy, że jeśli chodzi o Pekin, o relacje Pekinu z Iranem, właśnie dlatego ten fakt jednak upokorzenia Chin, bo to tak będzie odczytywane przez media, jak już się media obudzą, że tak powiem, i doczytają, o co chodzi. Na razie jeszcze nie doczytały, tak? Na razie to są sygnały pierwsze. to nie jest pierwszy raz, kiedy Iran wyrażał swoje niezadowolenie i kiedy ten rozdźwięk polityczny między Iranem i Chinami był wyraźny. Więc ja dlatego też to przywołuję, żeby też pokazać Państwu, że te bajki z mchu i paproci, które czytacie, że tam są właśnie, że to jest jakaś ententa na śmierć i życie, wręcz miłość, prawda, i małżeństwo, to jest bardzo dalekie od rzeczywistości. No więc tak, po pierwsze trzeba pamiętać, że w 2022 roku na przykład był Xi Jinping w Riyadzie i tam było spotkanie, właśnie regionalny szczyt, na którym między innymi było coś takiego przyjęte, ja Państwu sobie wynotowałem. Przywódcy podkreślili znaczenie kompleksowego dialogu z udziałem krajów regionu w celu zajęcia się irańskimi działaniami nuklearnymi i destabilizującymi działaniami regionalnymi. Zajęcie się wsparciem dla grup terrorystycznych i sekciarskich oraz nielegalnych organizacji zbrojnych, zapobieganie rozprzestrzenianiu pocisków balistycznych i dronów, zapewnienie bezpieczeństwa międzynarodowych instalacji nawigacyjnych i naftowych oraz przestrzeganie rewolucji 78 ONZ i międzynarodowej legitymacji, jeśli chodzi o legitymacji. Co więcej, tam była jeszcze w tej deklaracji, znajdowała się sprawa wysp zajętych przez Iran w 1971 roku. I tam w tej deklaracji było tak, potwierdziła ich poparcie dla wszystkich pokojowych wysiłków, w tym inicjatywy i wysiłków Zjednoczonych Emiratów Arabskich w celu osiągnięcia pokojowego rozwiązania kwestii trzech wysp, czyli Większego Tunbu, Mniejszego Tunbu, czy Tanbu i Abu Musa. Poprzez dwustronne negocjacje zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego oraz do rozwiązania tego problemu zgodnie z międzynarodową legitymacją. No więc wtedy właśnie media irańskie straszliwie zaatakowały Chiny. Tam były od razu pytania o to, dlaczego wcześniej, rok dosłownie wcześniej, podpisały 25-letnią umowę o współpracy z Teheranem, a tutaj podpisują deklarację oskarżającą Iran o destabilizację regionu. No więc to porozumienie strategiczne, też którego notabene nie wszystkie szczegóły znamy do tej pory, zostało ostro skrytykowane. Na przykład irańscy posłowie, prawda, do parlamentu żądali od rządu wyjaśnienia, co Teheran daje w zamian i za jaką cenę Chiny kupują irańską ropę i czy Pekin otrzyma wyłączną kontrolę nad bazami wojskowymi, które założy w Iranie na przykład. No więc tutaj żadnych odpowiedzi nie było. Potem rok po podpisaniu tej umowy Pekin pośredniczył w umowie saudyjsko-irańskiej. Prawda? I tutaj się to udało. W związku z tym Chiny zbudowały sobie mocny filar jednak w państwach Zatoki, ale występując przeciwko Iranowi, z którym też mają niby dobre relacje, więc te dobre relacje wcale nie były tak dobre, jak widać. I rzeczywiście udało się przywrócić stosunki dyplomatyczne zerwane w 2016 roku. Również Chiny pomogły Iranowi dołączyć do Szanghajskiej Organizacji Współpracy oraz do BRICS-u. Natomiast z drugiej strony Pekin cały czas kultywował, i to bardzo intensywnie, współpracę z Arabią Saudyjską. W sumie przecież podpisano deal o wartości 100 miliardów dolarów. Podobnie zresztą z Emiratami Arabskimi. Co więcej, ten deal jest konsumowany. Znaczy są konkretne przykłady konkretnych inwestycji, konkretnych rafinerii, na przykład, które tam Saudi Aramco buduje czy współbuduje na przykład w Chinach i jakiejś infrastruktury też, którą Chińczycy budują lub współbudują, bo to są, proszę Państwa, różne, to są często porozumienia polegające na współpracy przedsiębiorstw, dlatego tak mówię, że buduje lub współbuduje na terenie Emiratów i na terenie Arabii Saudyjskiej. W związku z tym, natomiast jakby nie było, tylko 40 miliardów dolarów, nie wiadomo, czy 400, czy 40 wreszcie miliardów dolarów z Iranem. Więc w sumie wiadomo, że ten strategiczny deal, który tak, znaczy skąd się biorą te różnice w wycenach? To jest, proszę Państwa, to niestety wynika stąd, że po prostu różni specjaliści wtedy, kiedy były podpisywane te umowy, oni szacowali, ile na przykład tam opracowanie danego pola naftowego mogłoby, to jest ważne, to by jest bardzo tutaj ważne, mogłoby kosztować. Ponieważ szczegóły nie są znane, w związku z tym to są estymacje. To, co wiadomo, to wiadomo, że Chiny zainwestowały do tej pory około 8 miliardów dolarów w Teheranie, znaczy w Iranie. Co ważniejsze, nawet jeżeli ta umowa mówi o partnerstwie strategicznym, To nie jest to absolutnie NATO, to nie ma tam absolutnie wzajemnego zaangażowania wojskowego. Zresztą Chiny jasno dały do zrozumienia, że nie zamierzają uwikłać się w wojnę w Zatoce Perskiej. Co więcej, no, co prawda Iran uważa Chiny za bardzo ważnego sojusznika i można powiedzieć, no, w tej chwili jest to ekonomiczna linia życia, wobec no, słabości gospodarki rosyjskiej zostaje im tylko Pekin. Natomiast no, dla Chin to jest tylko jeden z elementów układanki. No, to jest dla Pekinu, to jest po prostu jeden z elementów układanki, którą znamy jako inicjatywę pasa i szlaku. Natomiast no, nie jedyny. Poza tym sama kwestia, jeżeli chodzi o współpracę, to trzeba pamiętać, że no to jest ta słynna doktryna jeszcze Denga, która właśnie mówiła o tym, że prawda, kot nieważne czarny czy biały, byle łapał myszy, czyli odejście również od ideologii w relacjach z różnymi państwami. Czyli krótko mówiąc, Chiny w ogóle nie wtrącają się, czy nie zwracają uwagi na to, jaki reżim w danym kraju funkcjonuje, no byle łapał myszy, krótko mówiąc, czyli byle był skuteczny, albo te relacje były dzięki temu skuteczne. Czyli krótko mówiąc, reżimy są zagraniczne, oceniane według kryterium efektywności współpracy, a nie tego, jaką, o jaką ideologię się opierają, czy wspierają prawa człowieka, łamią prawa człowieka, im wszystko jedno, tak, prawda, byle właśnie łapały myszy. Krótko mówiąc, to jest tak, że Iran uważa się w tych relacjach z Chinami za no, równoważnego partnera, w każdym razie za partnera, któremu nic nie można narzucać, więc Chińczycy nawet nie próbują. I być może właśnie ten ostatni gest ma przypomnieć również światu, że taka percepcja relacji Chiny-Iran, że jest to, prawda, nie wiem, no, państwo, metropolia i państwo wasalne, jest jak najbardziej nieprawdziwy. Tak, że jeżeli ktoś chce rozmawiać z Iranem, niech rozmawia z Iranem, bo rozmowy z Chinami, jakkolwiek na pewno bardzo miłe i przy smacznej herbacie, ale niewiele zmienią. Co więcej, trzeba pamiętać też, że no ale natomiast no, Chiny mają jeden, no właśnie tą dźwignię, to jest ta przyszła odbudowa Iranu, co to po pierwsze, a po drugie, no aktualna dźwignia jest taka, że w sumie Chiny nadal naruszają ten reżim sankcyjny, ale nie. Ale też no nie mniej niż to, że również Turcja, Irak, Oman i Rosja też naruszają reżim sankcyjny. W związku z tym oczywiście te naruszenia Chin są selektywne i na przykład to warto powiedzieć, że Chiny starają się tak prowadzić to naruszenie sankcji, to już mamy doświadczenie ostatnich wręcz tygodni, żeby jednak nie wchodzić w zasadniczą konfrontację ze Stanami Zjednoczonymi. Czyli krótko mówiąc, żeby nie podważyć tych generalnych zasad stosunków handlowych ze Stanami Zjednoczonymi i nie szkodzić większym chińskim firmom. Znaczy oczywiście w momencie, kiedy Amerykanie gdzieś tam nakładają na jakąś większą chińską firmę, to wtedy już dyplomacja interweniuje, ale generalnie oni starają się na przykład to, żeby kupować, nie wiem, rosyjską ropę czy irańską ropę, zlecają to tym tak zwanym czajniczkowym, to się tak ładnie nazywa, tym rafineriom, czyli takim, które są w ogóle niepowiązane z rynkiem międzynarodowym, nie rozliczają się nigdzie dalej, a w związku z tym nie mają powiązań wyraźnych w każdym razie z sektorem państwowym, tak żeby te sankcje wtórne nie dotknęły na przykład obsługujących ich banków, tak? Rozliczają się w juanie, prawda, nie w dolarze i tak dalej, więc to też Chiny nie idą na takie totalne łamanie, prawda, sankcji, tak jak na przykład robi to Rosja, tylko że Rosja chce, a nie może. No mamy kolejny temat. Kolejny temat jest to koniec chińskich fantazji Trumpa. Otóż jeśli chodzi o to, co Trump przywiózł, no bo teraz prasa zaczęła no, dzielić, zajmowała się tak zwaną, proszę Państwa, nazywa tetrapilakcja, czyli sztuka dzielenia włosa na czworo. Otóż zaczęto zastanawiać się, no dobrze, a co tak właściwie to ten Trump przywiózł z Pekinu? I okazuje się, że chyba nic nie przywiózł. Lub przywiózł bardzo niewiele. Otóż jak bardzo ładnie to podkreślają właśnie dzisiejsze media, to dodajmy nie te takie, które są najbardziej niechętne Trumpowi. Trump opuścił Pekin w piątek, nie mając praktycznie żadnych konkretnych informacji na temat tego, co przywiózł z tego szczytu. Trump dążył do jak gdyby takiej dyplomacji, która no właśnie zamiast załatwiać konkretne deale, chociaż próbował, to starał się budować osobistą więź z chińskim przywódcą wraz z Xi Jinpingiem i był właśnie bardziej skupiony na tym niż na realizacji jakichś celów doraźnych. W każdym razie w te cele doraźne były niespecjalnie, znaczy nawet jeżeli próbowano je przedstawić, że się wydarzyły, to się prawdopodobnie nie wydarzyły. Ja oczywiście, proszę Państwa, to jest bez zaskoczenia. Od razu, przepraszam, tutaj muszę powiedzieć dygresję krótką. No, przynajmniej dotychczasowe doświadczenia innych państw z Chinami, bo na tym możemy się opierać. Wiadomo, że oczywiście to nie są tak wielkie, piękne i rządzone przez tak pomarańczowego prezydenta państwa. Natomiast no, zwykle to było tak, że taki właśnie moment, kiedy pojawiał się już Xi Jinping i jakiś tam przywódca innego kraju, jeśli chodzi o konkretne umowy, to najczęściej były to już, znaczy one oczywiście nie były pomiędzy przywódcami podpisywane, ale jak gdyby w aurze ich obecności, czy konkretne firmy, czy konkretne resorty podpisywały umowy, które często były miesiącami wcześniej przygotowywane. Tutaj tak naprawdę, to jest amerykański styl prowadzenia negocjacji, tu przynajmniej przy Trumpie, wygląda w ten sposób, że on przywozi ze sobą taką całą chmarę najbogatszych ludzi świata, bo to tak trzeba powiedzieć, i że oni w trakcie tego spotkania ogłoszą jakieś deale, prawda, a później szczegóły będą omawiane później. No to się po prostu tak kłóci z tą chińską tradycją, że no wydawało się to niemożliwe. No ale z drugiej strony też ja też nie wiedziałem przed tym szczytem, bo być może prowadzono jakieś tajne, prawda, wcześniej spotkania, na przykład firma do firmy, albo firma do jakiegoś resortu, jeżeli chodziło o jakieś na przykład zezwolenia importowo-eksportowe, no ale to nie było upubliczniane, wiadomo, prawda, no negocjacje nie lubią światła kamer, no ale tu się okazało, że nie. W związku z tym tak, w czwartek Trump wzniósł toast, notabene toast, że wzniósł, to już jest duże poświęcenie, pamiętajmy, prawda, całą historię brata Trumpa, więc on generalnie stara się nie wznosić toastów, chyba że lemoniadą, natomiast wzniósł toast, nazwał go swoim przyjacielem, potem w piątek już nazwał go swoim prawdziwym przyjacielem, więc mieliśmy eskalację w ciągu nocy upojnej. W każdym razie rzecznik natomiast chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych został zapytany o to, czy pan Xi uważa Trumpa za przyjaciela. Rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, uwaga, co powiedział. Obie strony wymieniły się poglądami na ważne tematy. Koniec cytatu. No więc Trump okrzyknął szczyt w Pekinie wielkim sukcesem, podkreślając właśnie osobistą więź, którą zbudował z przywódcą Chin, patrz komunikat chińskiego MSZ-u. Natomiast no tutaj nie, znaczy jeżeli chodzi o ton Xi, jest bardzo wyważony i absolutnie niejasny, jeśli chodzi o jakiekolwiek istotne porozumienia. To jest tak, że tutaj niektórzy komentatorzy powiedzieli wprost, mamy Trumpa, który po prostu głośno marzy, tak? Że to, co on mówi, to są jego marzenia, to jest taki jego sen na jawie o tym, co się wydarza, versus rzeczywistość, która wygląda zupełnie inaczej. Zresztą trochę podobnie to wyglądało jeszcze przy okazji szczytu z Putinem, no ale to już tak na marginesie, że też mieliśmy jego jakieś opowieści, prawda, a potem się okazuje, że rzeczywistość wyglądała inaczej. W każdym razie tutaj analitycy twierdzą, że rezultatem jest ten szczyt, który ilustruje rosnące zaufanie Chin do sceny międzynarodowej, natomiast strategicznie niejasną politykę zagraniczną USA. I oczywiście ten szczyt może zapoczątkować dopiero erę, można powiedzieć, bardziej stabilnych relacji chińsko-amerykańskich. Tego zresztą, czego chcą Chiny, to znaczy odejścia od perspektywy jakichś konfrontacji właśnie polegających na jakichś sankcjach, barierach, ograniczaniu i tak dalej, w zamian za jakieś koncesje, które będą być może przyznawane jeszcze w przyszłości. Na razie nic na to nie wskazywało na szczycie, natomiast no, niewiele więcej. Ta osobista chemia oczywiście między przywódcami ma kluczowe znaczenie, tym bardziej w takim kraju jak Chiny. To jednak jego percepcja, Xi Jinpinga percepcja, no, jest kluczowa, powiedzmy, dla wyznaczenia polityki państwa. Natomiast jeśli chodzi o to obsypywanie przy Xi pochwałami przez Trumpa, było nieco inne, prawda, niż zwykle. Niektórzy twierdzą, że wręcz prawie że żenujące. Tutaj Trump powiedział gospodarzowi Fox News w wywiadzie, Xi jest wysoki, bardzo wysoki. No oczywiście dodał później stereotypy etniczne, których nie zacytujemy. W każdym razie, no tutaj stwierdzano, że niesamowicie Trump schlebiał Xi Jinpingowi. I natomiast no, wskazuje się, krótko mówiąc, na ważną rzecz, że to spotkanie wbrew pozorom było nieprzygotowane. Znaczy, jeżeli chodzi o merytoryczne właśnie te elementy, oprócz tego, że panowie mieli się, ale to prawdopodobnie jest to niestety już efekt Trumpa, ponieważ to, że panowie się spotkali, tylko Xi został skomplementowany, odpowiedział w sposób uprzejmie niewrogi, ale w żaden inny. Natomiast właśnie tych konkretów no, nie wynegocjowano, bo prawdopodobnie nie było takiej dyrektywy, żeby je negocjować. Więc tutaj, zresztą to jest, wskazuje się, że to dokładnie ten sam problem był z Koreą Północną, gdzie Trump mówił, że właśnie się strasznie zaprzyjaźnił z Kimem, że w ogóle są znakomicie, że mają chemię, w ogóle strasznie się szanują, a Kim pokiwał głową, uśmiechnął się i zbudował sobie w tej chwili 50 głowic nuklearnych, pomimo tego, że przecież wtedy szczyt był zapowiadany jako zakończenie tak naprawdę, czy się dogadali w sprawie jakby nierozbudowywania arsenału nuklearnego. No więc dogadali się, jak widać. Więc no tutaj Trump powiedział, zresztą Fox News, myślę, że najważniejsze są relacje, chodzi o relacje. Brzmi to jak coś, co nic nie znaczy, ale jest wszystkim. No Chiny oczywiście też pochwaliły osobisty aspekt wizyty. Minister spraw zagranicznych powiedział, że dyplomacja głów państw jest gwiazdą przewodnią najważniejszych i najbardziej złożonych stosunków dwustronnych na świecie. No powiedział też, że Trump i Xi spędzili prawie 9 godzin i udało im się osiągnąć ogólną stabilizację po wzlotach i upadkach. Tak to zostało ładnie przedstawione przez stronę chińską. No co więcej, tutaj jeżeli chodzi już o te konkrety, prawda, jak kiedyś mówiłem, poprzednio już Państwu mówiłem o tym, jaka jest agenda mniej więcej chińska, znaczy co jest dla Chin sukcesem, ale jeśli chodzi o te konkrety, to również był pytany Wang Yi, prawda, czyli ten szef MSZ-u chińskiego, o te osiągnięcia, o których mówił Trump, na przykład zakup przez Chin aż 750 dużych, pięknych samolotów Boeing, bo Trump podbił to do 750, że to nie jest przesądzone. W sobotę Chiny zapowiedziały zakup kilku samolotów, natomiast nie potwierdziły konkretnego zakupu Boeingów. Wang Yi powiedział, zespoły robocze obu stron wciąż omawiają istotne szczegóły i sfinalizują wyniki tak szybko, jak to jest możliwe. Jeżeli chodzi również o nie tylko o samoloty, ale w ogóle o wszystkie te umowy gospodarcze między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. No więc to, ta właśnie dynamika jest rozbieżna z tym, co, jak właśnie podkreśla dzisiaj prasa, i to jest dla mnie ciekawostka, bo Amerykanie właśnie również porównują tę wizytę właśnie Trumpa, który uważa, że jest wielkim przyjacielem Xi Jinpinga, z wizytą na przykład Putina, który prawdopodobnie jest naprawdę zakumplowany z Xi Jinpingiem, a przynajmniej dużo bardziej, znaczy powiedzmy, taką atmosferę przedstawiają. Na przykład panowie sobie, nie wiem, kiedyś smażyli razem naleśniki, prawda, pili to, co zwykle się pije w takich, i nie herbatę, powiedzmy, jeśli chodzi o wschodnie zwyczaje, a jeżeli herbatę, to z niewielką ilością herbaty w środku. I generalnie to jest te oświadczenia wspólne i to właśnie te spotkania Putina z Xi są spotkaniami, można powiedzieć, nieudawanie serdecznymi, a jeżeli udawanie, to lepiej, o, w ten sposób. Przynajmniej ze strony również chińskiej strony. Chociaż też moim zdaniem Chiny na pewno nie zapomną tej wizyty Xi Jinpinga w Moskwie, gdzie on został upokorzony przez Putina. A tam pamięć jest długa, prawda, na wschodzie też. No w każdym razie Putin będzie w przyszłym tygodniu w Chinach. To jest, zresztą za chwileczkę o tym jeszcze opowiemy. Natomiast Trump powiedział, że zapowiedział, że w ogóle Xi Jinping odwiedzi Stany Zjednoczone 24 września, co może pokazać, że się ta dyplomacja dopiero rozkręca i być może dopiero właśnie do tego, czyli pomiędzy tym spotkaniem a wrześniem, będą dopiero opracowywane te szczegóły poszczególnych deali, które tam miały być. Natomiast no, zupełnie odrębną sprawą jest to, kto tak naprawdę coś wygrał i co przegrano na tym szczycie. W związku z tym no, poświęcę temu jeszcze odrębną opowieść, żebyście już Państwo mieli tak jak gdyby ten przesyt tym szczytem i będzie Państwo już wiedzieli wszystko, co się przynajmniej da, albo przynajmniej to wszystko, co ujawniono do tej pory na ten temat. No więc, proszę Państwa, mam kolejny temat, kto zyskał i kto stracił na szczycie Trump Xi Jinping. Mówimy już o konkretach. No generalnie prasa również ekonomiczna twierdzi, że prezydent USA zakończył szczyt tam, gdzie go rozpoczął, Oczywiście no, na pewno na schodni, prawda, samolotu, tylko raz schodził, a raz potem wchodził. Ale to już tak nie żartując to, że no, krótko mówiąc, że otrzymał niewielką pomoc od swojego przyjaciela Xi Jinpinga, to oczywiście przyjaciela w cudzysłowie. Obaj prezydenci na pewno okazali wzajemną serdeczność i szacunek, prawda, się Xi był ostentacyjnie, znaczy była to ostentacyjna pompa tej wizyty, prawda, nasionka róży, które dostał, toasty, dzieci machające flagami, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, nie został złamany ten protokół, czyli na przykład Xi Jinping nie powitał Trumpa na przyschodni, wysłał wiceprezydenta, co pokazuje, że jest to ważny przywódca na dworze cesarstwa chińskiego, ale nie najważniejszy. Albo nie równie ważny co gospodarz, o tak byśmy powiedzieli. Natomiast no, kto wygrał, tak? No więc na przykład ja tutaj Państwu cytuję w tym momencie Bloomberga. Bloomberg twierdzi, to jest tak ekonomiczny, prawda, ten outlet, bo to jest nie tylko gazeta, to nie tylko gazety, ale też różne serwisy ekonomiczne oni prowadzą. No oni twierdzą, że no, po pierwsze zwycięzcą jest Xi Jinping, tak? Ponieważ chiński prezydent chciał spokojnego szczytu, bez fajerwerków, bez kontrowersji i tak się dokładnie stało. Co więcej, tutaj Xi powiedział, że nawiązano nowe, konstruktywne, strategiczne i stabilne stosunki. Co więcej, ciekawostką były te liczne uwagi na temat Tajwanu. I teraz podczas lotu powrotnego na pokładzie Air Force One, no bo było pytanie, prawda, Xi, ponieważ przywołał ten Tajwan, więc dziennikarze zapytali się Trumpa, no to co z tym Tajwanem? Otóż tutaj on powiedział, że nie podjął żadnych zobowiązań wobec Xi w sprawie Tajwanu i powiedział, że wkrótce podejmie decyzję w sprawie sprzedaży broni wyspie za 14 miliardów dolarów. Natomiast kiedy Xi zapytał go, czy Stany Zjednoczone będą bronić Tajwanu w konflikcie, Trump odparł, że nie rozmawiam o tym. Tak? No okej. Okay. Więc tak to mniej więcej wygląda, czyli w najważniejszej kwestii, czyli w kwestii Tajwanu Trump wykazał właśnie tą niejednoznaczność strategiczną, a w związku z tym Xi Jinping we wszystkich innych kwestiach też wykazał niejednoznaczność strategiczną. Natomiast atmosfera, prawda, ma być lepsza niż była do tej pory. Natomiast jeżeli to Trump oczywiście zatwierdzi tą sprzedaż, no to uważam, że będzie tak, że do 24 września nadal zespoły będą rozmawiały, kiedy się spotkać. Natomiast niewiele więcej podpiszą. Potem mamy, no wskazuje się na prezesa NVIDII, prawda, że właśnie Sam Huang pojawił się na Alasce podczas postoju na tankowanie, to jest ciekawostka, i tam właśnie dołączył właśnie do Trumpa i Muska w dalszej części podróży do Pekinu. Trump powiedział w piątek, że podczas spotkania poruszono temat układów tych H200 firmy NVIDIA i że Chiny nie zatwierdziły zakupu tych układów, ponieważ chcą opracować własne. Natomiast no tak czy inaczej obecność właśnie Huanga w Pekinie i udział w delegacji sprawiły, że Chiny właśnie, no firma znajduje się w centrum uwagi Chin w tej chwili, które zabiegają o większy dostęp do tamtejszych rynków, tak jak powiedziałem, niespecjalnie z powodzeniem. Również no jakby po stronie tych, którzy wygrywają tutaj cokolwiek, jest podobno Visa, ponieważ kart kredytowych, ponieważ tutaj był jednym właśnie z tych 30 prezesów, był właśnie prezes Visy. I tutaj Trump powiedział potem w Fox Newsie, że osobiście naciskał na Xi Jinpinga, żeby otworzył dostęp do rynku. To jest w sumie w obiegu na było 10 miliardów 200 milionów kart bankowych, a wartość transakcji w ubiegłym roku według Ludowego Banku Chin wyniosła około 142 miliardów dolarów tymi właśnie kartami kredytowymi. No więc Trump powiedział, Visa to poważna sprawa, zapytałem co z korzystaniem z wizy w Chinach, z jakiegoś powodu zostali zablokowani, może to się zmieni, tak? No i była właśnie kwestia Iranu. Otóż amerykańscy urzędnicy wyrażali właśnie przed przybyciem do Pekinu taką nadzieję, że Xi Jinping będzie wywierał presję na Iran, jeżeli chodzi o porozumienie pokojowe. Natomiast no w tej chwili zresztą te rozmowy w zasadzie utknęły w impasie. Obie strony znowu mówią, że mogłyby wrócić do wojny. Zarówno prasa z tamtego kraju, wiemy z którego pisze, ale nie z Iranu, pisze, że tak, że już tam na przykład, że u nich przygotowania już zostały zakończone i są znowu, prawda, gotowi do wojny. Trump też coś takiego wspominał, chociaż rzadko. Natomiast strona irańska dosyć często, że oni też są jak najbardziej gotowi i w zasadzie tam palce na spustach są, także czekają, aż Trump się zdecyduje w lewo albo w prawo, więc to nie jest dla nas optymistyczne. Ja co prawda nie sądzę, żeby to zaczęli, ale wiecie Państwo, no znaleźli się w całkowitym impasie wielu specjalistów, w tym również ci, których Państwo spotkali właśnie pod Baobabem, bo to Państwo słyszeliście, że no, że krótko mówiąc, jest to taka grecka tragedia, tak, że Stany Zjednoczone nie mają dobrego wyjścia z sytuacji, w którą się same wmanewrowały i każdy jest obarczony jakimś albo problemem, albo ryzykiem, albo problemem marketingowo-propagandowym i tak dalej. Więc krótko mówiąc, tutaj ta pomoc Chin byłaby na pewno bardzo, bardzo pożyteczna. Trump pochwalił stanowisko Chin, które już wcześniej zajęły, że cieśnina Ormus powinna pozostać otwarta. To zostało ogłoszone przed tym szczytem, ale nie przy okazji tego szczytu. No i również, że Teheran nie powinien posiadać broni jądrowej i że Pekin nie będzie sprzedawał Iranowi sprzętu wojskowego. Trump powiedział, że nie prosi Xi Jinpinga o żadne przysługi, ale wierzy, że będzie naciskał na Iran, prawda, żeby znowu otworzono szlak wodny. Natomiast, no właśnie, i w ogóle nic, a właśnie Trump nic nie mówił jeszcze o wzbogaconym uranie, w ogóle, rozmawiając z Chińczykami. Nie wiadomo, czy zapomniał po prostu, czy uznał, że to nie jest rozmówca, czy uznał, że to jest już sprawa, której chyba nie da się w tej chwili rozstrzygnąć, że ważniejsze jest, jak gdyby bardziej zrozumiały jest ten tekst o cieśninie Ormus. No i tak to mniej więcej wygląda. W związku z tym, natomiast ze strony Chin nie było żadnej deklaracji, poza tymi deklaracjami, które były wcześniej. I ponownym nawiązaniu do pokojowego rozstrzygania sporów, a już zresztą o tym mówiłem w piątek. No dobrze, kto na pewno nie wygrał? No więc po pierwsze, na pewno nie wygrał tego Tajwan. Oświadczenie Białego Domu w ogóle nie wspominało o Tajwanie. Rubio powiedział w późniejszym wywiadzie telewizyjnym, że polityka USA się nie zmieniła. Trump powiedział w piątek, że wysłuchał Xi Jinpinga w tej sprawie, nie wypowiadając się jednoznacznie. Powiedział, myślę, że ostatnią rzeczą, jakiej teraz potrzebujemy, jest wojna, która toczy się 9500 mil stąd, znaczy od Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o teraz o Boeinga, który, no niestety, ale tutaj z Boeingiem jest pewien problem, bo pewnie by go nie było, gdyby nie wzbudzono pewnych nadziei przed tym szczytem, nie wiadomo czemu. Ponieważ spekulowano, jak się okazuje, znaczy informowano z dobrze poinformowanych źródeł, a teraz się mówi, że spekulowano, że Pekin złoży zamówienie nawet na 500 nowych samolotów i że zostanie to w ogóle ogłoszone. Potem Trump oświadczył, że zobowiązali się do zakupu 200 samolotów, ale przedstawił to jako zwycięstwo, bo mówił, że Boeing liczył na 150. Potem dodał, że Chiny obiecały zakup nawet 750, jeżeli Boeing dobrze wykona wstępne zamówienie. Natomiast, no jak wiemy, w tej chwili przez przecieki ze strony chińskiej, na pewno kontrolowane, mówią, że rozważają zakup kilku samolotów, ale się zobaczy. W związku z tym, no, kilka to nie jest ani 150, ani 200, ani 500, ani na pewno 750. No chyba, że mamy jakąś nową matematykę Trumpa, ale raczej nie, więc no to jest duży problem. Zresztą tamte właśnie akcje, które tam sobie pozwoliły sobie trochę pospadać przez chwilę Boeinga, to był właśnie ten to wynikało nie z tego, że tam się w filmie coś stało bardziej, tylko dlatego, że po prostu rozczarowanie było tym, że nie zostało to ogłoszone i w ogóle cały ten deal jest niepewny. Moim zdaniem w momencie, kiedy będziemy mieli jeszcze sprawę Tajwanu i na przykład Trump zatwierdzi tą sprzedaż broni, to w dziwny sposób nazwa Boeing przekształci się w Airbus na kontraktach. Chociażby dla zasady. No dobrze, albo ta ilość, prawda, to będzie 10 sztuk na przykład ostentacyjnie zamówionych. No poza tym, jeśli chodzi o republikanów w kongresie, to jest tak, że plan, z którym jechał podobno Trump, ja mówię podobno, bo to już jest za prasą amerykańską, miał doprowadzić do zniesienia ceł na chińskie produkty o wartości około 30 miliardów dolarów z sektorów niekrytycznych. Natomiast, no, żeby tak się stało, wymagałoby to miesięcy pracy administracyjnej i takiej już, powiedzmy, szczegółowej. Co więcej, sugerowano, że Chiny dokonają zakupów produktów rolnych o wartości co najmniej dwucyfrowej miliardów dolarów w ciągu najbliższych 3 lat. i że te niektóre te kluczowe zakupy, takie jak na przykład soja, zostaną sfinalizowane no być może wkrótce, ale najwcześniej jesienią. No więc po tym wszystkim kontrakty terminowe spadły. Co więcej, jeżeli chodzi o sprawę wołowiny, to pojawia się akurat w tym momencie, czyli ewentualne otwarcie Chin na amerykańską wołowinę, pojawia się w momencie, kiedy w Stanach Zjednoczonych właśnie trwa dyskusja na temat zbyt wysokiej ceny mięsa już na rynku krajowym. No więc popyt zewnętrzny oczywiście wcale nie skłania do obniżenia cen, jeszcze dodatkowy popyt zewnętrzny, a wręcz przeciwnie. No i tutaj jest tak, że Trump powiedział dziennikarzom, że on i Xi nie omawiali podczas rozmów ewentualnego przedłużenia rozejmu taryfowego, czyli w ogóle to nie było przedmiotem. Więc krótko mówiąc, republikańscy ci politycy z tych stanów właśnie rolniczych, to nazwijmy, tam gdzie produkują właśnie soję i wołowinę, niespecjalnie czym się mają pochwalić w tej chwili wyborcom. Albo nie wiedzą, co mają powiedzieć. I taka ciekawostka, a to już jest ciekawostka, właśnie którą znalazłem, nie wiem, czy ktoś o tym informował, ale kto był przegranym takim, no, Secret Service podobno i korpus prasowy, tak, najbardziej ucierpiał w czasie tej wizyty. Dlaczego? Ponieważ w czwartek w Wielkiej Hali Ludowej chińscy reporterzy wtargnęli na dwustronne spotkanie Trumpa i Xi Jinpinga. Zresztą jako ciekawostkę powiem Państwu, że tam zdeptali jakiegoś urzędnika amerykańskiego, on wyszedł kontuzjowany z tego, no może nie bardzo poważnie, ale jednak trochę. A potem to jest tak, że wtedy, kiedy tam była Świątynia Nieba, jeżeli ktoś z Państwa nie był, to polecam. Tutaj właśnie Xi pokazał Trumpowi w ramach tego właśnie spotkania, które miało zaprezentować kulturę chińską. Zresztą to jest taki punkt obowiązkowy, no jak Państwo jesteście gdzieś tam w Pekinie czy w okolicach, to trzeba się do niej udać. Więc chińscy urzędnicy uniemożliwili wejście na teren obiektu agentowi Secret Service, ponieważ ten miał przy sobie broń. Co więcej, jeszcze urzędnicy, wtedy kiedy przywódcy oglądali ten obiekt, urzędnicy chińscy wprowadzili prasę do budynku pobliskiego i nie pozwolili im wyjść. No wreszcie wyszli, prawda, wybiegli, więc tam była jakaś sprzeczka. No generalnie tam się wiele, wiele działo od strony tej oprawy i takiej właśnie no, niepokorności prasy amerykańskiej versus tego, że Chińczycy mieli to wszystko poukładane i im się to nie podobało. No krótko mówiąc, tam były takie, podobno było tych zajść więcej, no ale to już odsyłam, na pewno dziennikarze amerykańscy tam to dosyć dokładnie opiszą swoje właśnie heroiczne i bohaterskie czyny w walce z korpusem prasowym Xi Jinpinga. No dobrze, proszę Państwa, mamy temat kolejny. Putin jedzie do Pekinu. Otóż tutaj wyraźnie, proszę Państwa, mamy, to jest nie przypadek, nie ma przypadku. No, najpierw mieliśmy wizytę Arakciego wcześniej w Pekinie, potem mamy Trumpa, teraz zaproszony został Putin. To jest tak, że Kreml poinformował zresztą, że uważnie śledził wizytę Trumpa. Wiadomo, że Putin na pewno przyjedzie, to jest potwierdzone. Kreml to potwierdził oficjalnie. To, co rosyjscy urzędnicy od kilku dni zresztą zapowiadali tę wizytę, natomiast no, data została ogłoszona dopiero w sobotę. Chiny też właśnie potwierdziły, więc zakładamy, że to będzie. Pieskow, rzecznik Kremla, powiedział w piątek dziennikarzom, że wizyta ta da Moskwie dobrą okazję do wymiany opinii na temat kontaktów Chińczyków z Amerykanami. Kreml poinformował w sobotę też, że obaj przywódcy omówią kwestie dwustronne, wymienią się przemyśleniami, jak to ładnie powiedziano, na temat głównych problemów międzynarodowych i regionalnych oraz podpiszą kilka dokumentów dwustronnych. Te dokumenty dwustronne są ciekawe i zobaczymy, czy zostaną ujawnione. No więc Kreml poinformował w sobotę, że obaj przywódcy omówią kwestie dwustronne, wymienią się przemyśleniami na temat głównych problemów międzynarodowych i regionalnych. No więc te stosunki gospodarcze rosyjsko-chińskie są mocno nierówne. Chiny dostarczają, znaczy to jest tak, że Rosja odpowiada za około 4% chińskiego handlu międzynarodowego i ma mniejszy udział w tym handlu na przykład niż Wietnam. Natomiast z drugiej strony to jest tak, że Chiny dostarczają 1/3 importu do Rosji i kupują ponad 1/4 towarów, które w ogóle Rosja wysyła. Także z tego punktu widzenia Rosja jest silnie uzależniona w tej chwili od Chin, a druga strona no nie bardzo, jak to wykazują te wskaźniki. Natomiast no, w obliczu konfliktu o wysoką stawkę z Zachodem, również na Ukrainie, Pekin stara się zachować przynajmniej pozory równości. Zresztą Pekin, no bo, przypomnijmy, no, jakby nie było, Pekin mocno krytykował te działania. I to z takich przyczyn pryncypialnych. Po prostu Pekin uważa, że... Znaczy ja powiem Państwu tak dwie... Właśnie, ja cały czas zapominam o tym powiedzieć, a to jest chyba bardzo ważne. Więc nie wiem, czy Państwo, ci, którzy słuchają mnie jeszcze, żebyście Państwo to też odnotowali. To jest tak, że jeżeli Państwo prześledzicie historię chińskich wypowiedzi na temat wojny na Ukrainie, to one są jednoznacznie negatywne. Chodzi o kwestie pryncypialne, czyli nienaruszalności granic uznanych zresztą, suwerenności państw i jak gdyby naruszanie tego świata opartego o normach, prawda, o normach prawa międzynarodowego, tego systemu ONZ. No Chiny tego wyjątkowo nie lubią. A jeżeli już ktoś no, kontestuje coś, bo to się często kontestacje pojawiają, to raczej odsyłają, bo mówią, że to musi zostać na bazie negocjacji rozstrzygnięte, a nie sporu, że tak powiem, kinetycznego. I to jest jak gdyby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że wiecie Państwo, no Chiny mają oczywiście taką listę, nie wiem czy skończoną, ale na kilka tych państw się na niej znajduje, które tak naprawdę są, można powiedzieć, takim, to się warmonger nazywa, prawda? Czy tymi takimi podżegaczami wojennymi, czyli takimi państwami, które powodują wojny, a w związku z tym zakłócają ten ład międzynarodowy, w którym to ładzie międzynarodowym, powiedzmy, Chiny się czują coraz lepiej, tak? Czyli Chiny budują swoją mocarstwową i być może w ogóle dominującą pozycję na świecie, ale w takiej sytuacji, w której nie ma wojen, nie ma konfliktów, bo każdy konflikt, każda wojna przerywa im łańcuchy dostaw, wprowadza embarga, powoduje konieczność omijania różnych cieśnin, prawda, i innych mórz czerwonych, prawda, jak przypomnijmy sobie jeszcze z tutaj Houthi i tak dalej, tak? Natomiast w związku z tym na pewno Chiny mają taką listę krajów i na tej liście znajduje się oczywiście Stany Zjednoczone, to wiadomo, i państwo położone tam, gdzie chce, to tym bardziej wiadomo, które, że tak powiem, zajmuje się głównie atakowaniem innych krajów. Natomiast również Iran, jako państwo właśnie, można powiedzieć, wojenne, i również Rosja. To są państwa, które po prostu są takimi no, mącicielami tego porządku światowego i Chińczykom się to po prostu nie podoba. Bo to im przeszkadza, konieczność właśnie opowiadania się, pomagania, zajmowania się, prawda, tymi awanturami globalnymi, to Chińczyków odciąga od tego głównego celu, prawda, czyli budowania w warunkach przewidywalnych i jak gdyby unormowanych swojej własnej potęgi. I to nieważne, czy ktoś jest z tych krajów jest za Chinami, czy przeciw Chinom, prawda, robi to, czy w ogóle całkowicie nie jest to związane, tylko chodzi o sam fakt właśnie wojny i sam fakt zakłócania tego porządku międzynarodowego, naruszania również tego systemu normatywnego. Więc na pewno im się w tej chwili na przykład Trump nie podoba ze względu na to, że on uznaje, że nie ma czegoś takiego jak prawo międzynarodowe, że to jest jego wola tylko, prawda, czy będzie się zachowywał tak, czy inaczej. No więc to jest tak a propos Pekinu, to chciałem taką dygresję. W każdym razie to, co Rosja, o czym Rosja prawie na pewno będzie rozmawiała, nie wiadomo czy skutecznie, czy Putin będzie rozmawiał, to jest kwestia budowy gazociągu, który połączyłby syberyjskie złoża gazu z centralnymi Chinami przez Mongolię. Pekin natomiast się waha, obawia się, że gazociąg, który będzie stanowił uzupełnienie dla już istniejącego gazociągu i drugiego, którego budowa jest bliska ukończenia, uczyni go po prostu Pekin zbyt zależnym od jednego dostawcy. No tutaj w czasie tego Dnia Zwycięstwa w Moskwie 9 maja Putin powiedział, że Rosja i Chiny są bardzo bliskie porozumienia w sprawie podjęcia niezwykle istotnego kroku naprzód we współpracy w dziedzinie ropy naftowej i gazu. Powiedział, będę zadowolony, jeśli uda nam się sfinalizować je podczas wizyty. Więc tutaj wyznaczył pewien cel, zobaczymy, czy go osiągnie. Putin powiedział też, że Moskwa uważnie śledzi plany Trumpa i ma nadzieję, że nie będzie żadnych bezprawnych sankcji ani eskalacji napięć gospodarczych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. No ale wizyta Trumpa zakończyła się w piątek bez żadnych istotnych jak gdyby komunikatów tego typu. I wskazuje się też na to, że rozmowy Putina i Xi prawdopodobnie będą... Znaczy nie zawsze i nie pod każdym względem będą łatwe, natomiast no, obecna sytuacja stwarza też dodatkowe możliwości dla Rosji właśnie ze względu na tą cieśninę Ormus i na to, że Chiny nie mogą już polegać w tak dużym stopniu na swoich partnerach w krajach arabskich. To nie ze względu na ich brak woli, tylko ze względu na to, że po prostu to Zatoka Perska jest jednak konfliktogenna. Czyli nie można budować przyszłości, powiedzmy, czy planować rozwoju na podstawie stabilności dostaw energii, jeżeli ta stabilność jest podważona niejako u źródła. A w związku z tym Rosja prawdopodobnie będzie starała się przedstawić jako ten oto dostawca, który może tam różne rzeczy można o nim mówić, ale jak już ten rurociąg położy i odkręci kurek, to go nie zakręca, dopóki tam się wszystkiego nie wyssie, że tak powiem, spod tej Syberii, a na to się jeszcze długo nie zanosi. Więc tak to wygląda. Więc prawdopodobnie to będą właśnie tego typu rozmowy. Zobaczymy, warto będzie zobaczyć. Ta rozmowa właśnie prawie na pewno nie będzie takiej pompy jak przy witaniu Trumpa, bo można powiedzieć, że tam jest to witanie kogoś obcego, a tutaj swój sąsiad do sąsiada sobie wpadł z sąsiedzką wizytą, tak? Więc natomiast te komunikaty trzeba będzie bardzo, bardzo uważnie śledzić. Czy się coś zmieniło właśnie po tych spotkaniach Xi Jinpinga z Trumpem. Proszę Państwa, i mamy teraz sprawę cieśniny Ormus. Otóż Chiny zaapelowały o otwarcie cieśniny Ormus. Chiny wezwały do szybkiego, ponownego otwarcia tejże cieśniny. Chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi powiedział w piątek, że cieśnina powinna zostać otwarta dla żeglugi tak szybko, jak to możliwe. I to jest potwierdzone też przez Xinhua, przez Państwową Agencję Chińską. Oświadczenie to pojawiło się w momencie, gdy dwie największe gospodarki świata starały się podkreślić punkty porozumienia w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie. To jest tak, mimo to, że zasadniczo są to państwa stojące po przeciwnych stronach barykady. Chiny zresztą wielokrotnie krytykowały atak Stanów i państwa położonego tam, gdzie chce, na Iran. Ceny ropy naftowej wzrosły w piątek, wojna zbliża się do 12 tygodnia i nie ma jasnego rozwiązania. Zostało zapytane właśnie, czy Stany Zjednoczone będą próbowały naciskać na Teheran w sprawie rozmów. Pekin natomiast nakazał swoim firmom ignorowanie sankcji nakładane na firmy właśnie chińskie przez Amerykanów w związku z handlem z Iranem. Natomiast czy właśnie te sankcje zostaną zniesione? Tak samo Trump powiedział, rozmawialiśmy o tym, podejmę decyzję w ciągu najbliższych kilku dni. Natomiast trzeba pamiętać oczywiście, że Chiny są największym odbiorcą irańskiej ropy, natomiast nie złagodziły dylematu i nie było żadnego sygnału, podkreślam, żadnego sygnału z tych rozmów, czy jest w ogóle po pierwsze jakiś sposób, a po drugie, czy Chiny są w stanie, bo to właśnie to zatrzymanie dzisiejsze, właściwie to nie dzisiejsze, tylko w czasie szczytu tego chińskiego statku wcale nie sugeruje, że tutaj Pekin jest aż tak bardzo uprzywilejowany w rozmowach z Teheranem. I że nie ma tutaj żadnego pomysłu, jak ponownie otworzyć cieśninę. Tym bardziej, że tak wskazuję, że tutaj nawet jest taka mapka opublikowana przez IRGC, która pokazuje, że przepływne niejako są dwie trasy w pobliżu Iranu, zresztą bardzo wąskie i bardzo, chyba nie do końca komfortowe, natomiast ta główna przechodząca bliżej Omanu jest uznana za zamkniętą strefę przez IRGC, ale ona jest prawdopodobnie również dlatego zamknięta, bo jest ciężko zaminowana. W każdym razie i rozminowanie jej wcale nie będzie łatwe ani szybkie. W każdym razie cena ropy Brent wzrosła o ponad 3%, kończąc sesję powyżej $109 za baryłkę, zwiększając zyski od początku wojny do około 50%. Handlowcy obawiają się kolejnej eskalacji wrogości między USA a Iranem. Po tym właśnie, jak wizyta Trumpa nie przyniosła żadnego przełomu tutaj. Nie było pomysłu wspólnej akcji i tak dalej. Ożywienie ruchu statków obserwowane na początku tego tygodnia osłabło, ponieważ dalej właściciele ostrożnie podchodzą do tranzytu w związku z doniesieniami o zajęciu statków w pobliżu tego szlaku wodnego, czy ataku właśnie na statek. Negocjacje tutaj ci, którzy badają ten rynek, twierdzą, że negocjacje utknęły w martwym punkcie, sporadycznie dochodzi do wybuchów przemocy, koszty ekonomiczne przedłużającego się zamknięcia cieśniny Ormus po prostu rosną i to groźby wojny wciąż się pojawiają, status quo jest na pewno nie do utrzymania, natomiast powstaje pytanie, jak to miałoby wyglądać to przełamywanie tej blokady. To jest tak, że trzeba pamiętać, że Chiny, podobnie jak Stany Zjednoczone, były już sygnatariuszami porozumienia w 2015 roku w sprawie ograniczenia irańskiego programu atomowego, no ale też przypomina się, że Trump je zerwał. To też tak warto pamiętać. No, Trump nie apelował publicznie, żeby Xi Jinping wywarł nacisk na Iran, natomiast przewidywał, że Chińczycy tak czy inaczej to zrobią. Natomiast, no właśnie, w czwartek irańska ta agencja prasowa Fars poinformowała, że Teheran zezwoli chińskim statkom na tranzyt po rozmowach z Pekinem. Natomiast z drugiej strony chwilę później zostało właśnie dokonane to zatrzymanie tego statku chińskiego i to, powiedzmy sobie, no, nie płynącego tranzytem, zdaje się. Znaczy nie próbującego przełamać blokady, więc to jest najciekawsze. Co więcej, wskazuje się, to specjaliści śledzący już codzienne wypowiedzi irańskich oficjeli, ja zaraz Państwu je przytoczę, twierdzą, że Iran nie jest zainteresowany rozluźnieniem kontroli nad tym szlakiem wodnym. Teheran upiera się, że chce utrzymać kontrolę po wojnie i zaatakował dwa statki handlowe opuszczające Ormuz pod ochroną USA. Co więcej, to oczywiście spowodowało gwałtowny wzrost globalnych cen energii i daje też Teheranowi przewagę w rozmowach z amerykańskimi negocjatorami. Jedyną szansą na krótkoterminowe porozumienie wydaje się być obecnie odłożenie rozmów o uranie, tak jak zresztą to, tego Teheran sobie życzy, czyli rozmowy tylko o Ormuz, a o uranie odkładamy sobie na później. I obie strony zaczęły już sugerować, że rzeczywiście ta kwestia powinna być poruszona później, pomimo tego, że no, Trump cały czas powołuje się, że ten irański program nuklearny jest głównym uzasadnieniem wojny. Iran oświadczył, że doszedł do wspólnego wniosku właśnie z Amerykanami, żeby odłożyć temat na późniejsze etapy negocjacji, nazywając go bardzo skomplikowanym. To Araghchi był w Indiach w piątek i właśnie to powiedział na konferencji prasowej. Trump powiedział już na pokładzie Air Force One, że jest gotów wysłać siły amerykańskie, aby usunąć irański uran we właściwym czasie. Chociaż wcześniej zasugerował w wywiadzie dla Fox News, że taka misja jest bardziej podyktowana względami PR niż czymkolwiek innym, no przynajmniej tu raz uczciwie. Natomiast już teraz prasa amerykańska, uwaga, wraca do poprzedniej narracji mówiącej o tym, że ten wzbogacony uran znajduje się w nieznanym miejscu. Chociaż jeszcze kiedy trwały działania wojenne, wskazywano konkretną lokalizację, która była notabene wątpliwa od samego początku. No i oczywiście powstaje pytanie właśnie, co dalej z blokadą morską. Na razie Centralne Dowództwo USA poinformowało, że 75 statków handlowych zostało przekierowanych z przeprawy przez cieśninę Ormuz. Natomiast, proszę Państwa, no mamy jeszcze wypowiedzi irańskich oficjeli, ja Państwu je przytoczę, one są króciutkie, więc to, co w każdym razie wiemy teraz, to to, że Iran zapowiada, że właśnie wkrótce ujawni swój plan pobierania opłat za przepłynięcie statkami przez Ormuz. Tutaj irański poseł Ebrahim Azizi powiedział, że plan zakłada profesjonalny mechanizm zarządzania ruchem w cieśninie Ormuz na wyznaczonej trasie. Powiedział, że skorzystają na tym tylko statki komercyjne i podmioty współpracujące z Iranem, a za usługi specjalistyczne będą pobierane opłaty. Pierwszy wiceprezydent Iranu, Reza Arif, powiedział, że kraj nie zezwoli na przepływanie przez cieśninę wrogiego sprzętu wojskowego. Mamy Ali Nikzada, wiceprzewodniczącego parlamentu. On powiedział, że irański system prawny dotyczący szlaku wodnego uwzględnia uwarunkowania Teheranu, zasady prawa międzynarodowego oraz prawa krajów sąsiednich, a IRGC opublikowało właśnie mapy przedstawiające nową strefę kontroli nad szlakiem wodnym oraz bezpieczną trasę dla statków przez cieśninę, która jest właśnie bliżej wybrzeża niż tradycyjne trasy, czy bliżej wybrzeża irańskiego. No i proszę Państwa, pozostając w orbicie zainteresowania ropą naftową, proszę Państwa, no co dalej z rosyjską ropą, tak? Otóż administracja Trumpa zezwoliła na wygaśnięcie, teraz co zrobiła administracja Trumpa? Zezwoliła na wygaśnięcie zwolnienia, które jak gdyby, czyli wygasło to zwolnienie od sankcji, które było tymczasowe, czy które spowodowało właśnie, że ta ropa głównie z tych tankowców, które sobie pływały pełne rosyjskiej ropy, po całym świecie nagle zaczęły przybijać do różnych portów i tę ropę sprzedawać. Natomiast nie przedłużono tego. Więc administracja to pierwsze zwolnienie, jak zaznacza prasa ekonomiczna, wydała w marcu. Drugie po wygaśnięciu pierwszego w kwietniu. Oby dotyczyły tylko tej części rosyjskiej ropy, która już została załadowana na tankowce. No oczywiście te zwolnienia spowodowały tutaj duże zamieszanie w Europie, Europejczycy słusznie uważają, że sankcje są niezbędne do pozbawienia Rosji dochodów z ropy i możliwości finansowania wojny na Ukrainie. Natomiast to złagodzenie sankcji posłużyło wzbogaceniu Rosji, chociaż ograniczyło się tylko do ropy transportowanej drogą wodną, no ale tak czy inaczej te tankowce podobno były pełne i liczne. Właśnie to spowodowało, że ta groźba niedoborów się odsunęła. Natomiast no, niektóre kraje, w tym Indie i Indonezja, lobbują administrację Trumpa, żeby przedłużyć zniesienie sankcji, no ponieważ ta wojna z Iranem i całkowite zamknięcie cieśniny pozbawiają światowe rynki milionów baryłek ropy dziennie. Administracja Trumpa również zmieniła swoje stanowisko, odpowiadając na prośby krajów silnie uzależnionych od importu ropy naftowej. Bessent w kwietniu początkowo oświadczył, że USA nie przedłużą zniesienia sankcji, to było to poprzednie przedłużenie, tak, to o to chodzi, czyli zezwalającego na zakup części rosyjskiej ropy, a ostatecznie nowe zezwolenia pojawiły się dwa dni później. No więc, co więcej, tutaj Bessent zeznawał w tej sprawie przed Komisją Senacką, powiedział, że zmiana nastąpiła po tym, jak ponad 10 najbardziej narażonych i najuboższych krajów pod względem energetycznym poprosiło Stany Zjednoczone o przedłużenie. No więc podobnie jak w kwietniu mamy teraz intensywny lobbying ze strony państw azjatyckich, co może znowu zaostrzyć sytuację na rynku ropy naftowej. Znaczy właściwie to zaostrzenie powoduje jeszcze większy lobbying, a nie odwrotnie. Natomiast może skłonić administrację do po prostu kolejnego zwolnienia rosyjskiej ropy z sankcji. No ceny ropy Brent to wiemy, że gwałtownie wzrosły od początku wojny z Iranem. Teraz tak naprawdę wahają się od komunikatu do komunikatu. Jedne komunikaty powiadają spadki, drugie wzrosty. Ten, kto tam spekuluje i ma dostęp do komunikatów, jest już na pewno bardzo bogatym człowiekiem. Nadal nie wytropiono, notabene kto, zdaje się, kto konkretnie. Międzynarodowa Agencja Energii określiła te zakłócenia jako największe w historii zakłócenia na rynku ropy naftowej. Oczywiście tymczasowo tam administracja Trumpa na przykład zezwoliła na wpływanie zagranicznych statków transportujących ropę do Stanów, również zniosła niektóre krajowe wymagania dotyczące paliw i tak dalej, no ale w każdym razie nie wiadomo, pozostajemy właśnie w tej niepewności strategicznej, co będzie działo się dalej z rosyjską ropą, czy będzie kolejne zwolnienie na kolejny miesiąc, czy też nie. Jeżeli nie, no to zobaczymy, jeżeli to się jakby w ciągu kilku dni nie rozstrzygnie, no to możemy mieć kolejne zawirowanie na po prostu cenowe. Bo te państwa, które no nie kupią od Rosji, będą próbowały kupić gdzie indziej, prawda? A już te możliwości są w dużej mierze zwiększania również produkcji przez różne państwa wyczerpane. Proszę Państwa, i mamy kolejny temat. Otóż jest to koniec lidera państwa islamskiego w Afryce. Otóż no, nawet zechciał się tym pochwalić też prezydent Trump. Otóż ten, który prawdopodobnie odszedł na drogę do Jerozolimy, to jest Abu Bilal al-Minuki, którego Trump określił jako zastępcę dowódcy ISIS na świecie. No, prawdopodobnie był to dowódca lub jeden z liderów w Afryce. Czy numer dwa na świecie, tego potwierdzenia raczej nie ma. Prezydent Nigerii natomiast powiedział, że atak miał miejsce w takim kompleksie właśnie Państwa Islamskiego w dorzeczu jeziora Czad. Zresztą wokół tego jeziora Czad znajduje się bardzo wiele różnych organizacji. Praktycznie całe jest kontrolowane przez organizacje. To jest operacja, została przeprowadzona przez siły zbrojne USA i Nigerii. To jest również w komunikatach z obu stron, to się znajduje. Trump napisał na Truth Social właśnie zastępca dowódcy ISIS na świecie i powiedział, że siły zbrojne USA i Nigerii przeprowadziły skrupulatnie zaplanowany atak na jego polecenie. No i podziękował, prawda, nigeryjskiemu rządowi, prawda, Tinubu też za współpracę w tym, co określił jako skomplikowaną misję. Prezydent Nigerii Bola Ahmed Tinubu powiedział, że usunięcie lidera Państwa Islamskiego osłabiło globalną działalność Państwa Islamskiego. Była to śmiała wspólna operacja, która zadała ciężki cios szeregom tejże organizacji. Tutaj powiedział też wstępne oceny potwierdzają eliminację poszukiwanego przywódcy ISIS Abu Bilala al-Manukiego albo Minukiego wraz z kilkoma jego podwładnymi podczas ataku na jego rezydencję w kotlinie jeziora Czad w kotlinie, czy niektórzy tam mówią o tym dorzecze, chociaż to nie jest rzeka. Więc w okolicach jeziora Czad, powiedzmy sobie. Nigeria też poinformował, Nigeria docenia tę współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w realizacji naszych wspólnych celów bezpieczeństwa. W operacji, wiadomo z przecieków, wykorzystano śmigłowce i samoloty bojowe. Siły lądowe, w tym wojska amerykańskie, koordynowały działania z nigeryjskimi urzędnikami. Urzędnik dodał, że siły lądowe były obecne na wypadek, gdy pojawiła się możliwość pojmania Minukiego, jednak w miarę rozwoju z operacji siły amerykańskie rozpoczęły naloty. Nie doszło do schwytania. Tutaj dowództwo do spraw Afryki, znaczy amerykańskie do spraw Afryki, pokazało jeden samolot strzelający do celów poniżej, po czym nastąpił atak rakietowy lub zbombardowanie. No, przed grudniowymi atakami Trump oskarżał rząd Nigerii o zezwalanie na ataki na chrześcijan i groził właśnie rozpętaniem ognia, co wywołało oczywiście zamieszanie i strach w kraju. Hexet przytoczył te ostrzeżenia w sobotnim oświadczeniu, mówiąc, że Trump oświadczył światu, że pomożemy chronić chrześcijan w Nigerii i polecił Pentagonowi przygotować się do działania. Więc przez miesiące ścigaliśmy tego czołowego przywódcę ISIS w Nigerii, który zabijał chrześcijan i wyeliminowaliśmy go i całą jego grupę, powiedział Hexet. No, Minuki jest obywatelem Nigerii i został uznany przez Departament Stanu za specjalnie wyznaczonego globalnego terrorystę w 2023 roku, jeszcze za rządów Bidena. Wiadomo, że Minuki, który mieszkał w Sahelu, awansował na stanowisko starszego dowódcy biura Al-Furqan Państwa Islamskiego. To jest jedna z najlepiej rozwiniętych i najaktywniejszych sieci tego ugrupowania w tej chwili przynajmniej. Stany Zjednoczone, które właśnie przeprowadziły operacje w północno-wschodniej Nigerii, poinformowały, że wstępne oceny wskazały, że również na drogę do Jerozolimy odeszło wielu innych przywódców Państwa Islamskiego. Żaden amerykański żołnierz nie został ranny w tej operacji. Afrikom poinformował, że Minuki miał znaczącą przeszłość w planowaniu ataków, braniu zakładników oraz zapewnianiu strategicznego wsparcia globalnej sieci Państwa Islamskiego. Natomiast Nigeria opisała go jako kluczową postać, która doradzała grupą ISIS w zakresie operacji medialnych oraz produkcji broni, materiałów wybuchowych i dronów. No i jego eliminacja usuwa kluczowy punkt, za pośrednictwem którego ISIS koordynowało i kierowało operacjami w różnych regionach świata. To też mamy z oficjalnego oświadczenia. To, co wiadomo prawie na pewno, bo to są w miarę potwierdzone informacje, to, że Minuki na pewno nadzorował operacje związane z Państwem Islamskim w Sahelu, prawda, czyli to Państwo Islamskie w Sahelu to jest wilajat, oraz w wilajacie Afryki Zachodniej. Prawie na pewno pomagał też w wysyłaniu bojowników do Libii i mógł zostać awansowany na zastępcę dowódcy Państwa Islamskiego na świecie, ale to jest niepotwierdzone. To są domniemania wywiadu nigeryjskiego. Więc co jeszcze tutaj trzeba powiedzieć? No oczywiście tutaj, jeśli chodzi o tą narrację, to Nigeria nie zgadza się z jedną rzeczą, to znaczy zgadza się z Trumpem generalnie, ale nie zgadza się, że akurat te organizacje atakują tylko chrześcijan. Tutaj jeden właśnie z liderów Nigerii powiedział, z naszego punktu widzenia Minuki zabijał zarówno muzułmanów, jak i chrześcijan. To jest tak, że 45, tutaj są różne dane, prawda, 45% chrześcijan, 55% muzułmanów. No w każdym razie trzeba pamiętać, że tutaj do tych ataków, bo tam, gdzie są ataki doprowadzone przez te grupy dżihadu, to jest proste, natomiast większość ataków jest takimi atakami no-name, czyli nikt się nie przyznaje, to są ataki najczęściej grabieżcze albo odwetowe między różnymi grupami przestępczymi lub przestępczymi, które atakują po prostu ludność cywilną, niespecjalnie zwracając uwagę na ich wyznanie, prawda? Głównie rabując, głównie bydło, ale nie tylko. No właśnie na przykład ataki na osiadłych rolników za to, że nie pozwalają wypasać właśnie stad na swoich polach i tak dalej, więc cały przemysł porwań dla okupu po prostu, to się wymyka jak gdyby tego prostemu podziałowi, gdzie jest atak właśnie organizacji dżihadu przeciwko niewiernym. No więc Państwo Islamskie w każdym razie w Sahelu uznaje się, że jest, że jak gdyby koordynuje logistykę z bardziej rozwiniętą i ugruntowaną organizacją, prawda, Państwa Islamskiego w zachodniej Afryce, które właśnie ma swoje siedzibę na wyspach jeziora Czad. Obie grupy natomiast są w stanie destabilizować rozległe połacie północnej Nigerii, gdzie w sumie zamieszkuje prawie 130 milionów ludzi. No i gdzie władze walczą z różnym skutkiem, delikatnie mówiąc, z przemocą różnych grup zbrojnych, bo to nie jest jedna partyzantka, tam jest ich bardzo, ale to bardzo wiele. Właśnie są etniczne, etniczno-religijne, takie zwyczajnie po prostu grabieżcze, czyli bez żadnej ideologii po prostu pieniądze i tak dalej. Właśnie takie, które są grupami powstającymi ad hoc tylko dla zemszczenia się na czymś konkretnym i potem już nie kontynuowania z braku tego, że nie ma się na kim chwilowo mścić i tak dalej, tak? No więc trzeba pamiętać, że co jeszcze możemy powiedzieć, chyba tylko tyle. Zaraz zobaczę, jeszcze są jakieś nowe informacje tutaj z Nigerii. Aha, właśnie, warto powiedzieć, że też nigeryjska armia twierdzi, że ów Al-Minuki, zanim był członkiem państwa islamskiego, od 2015 roku wcześniej działał w Boko Haram. I że tutaj był też kluczową postacią operacyjną i strategiczną, ale która, uwaga, doradzała podmiotom państwa islamskiego poza Nigerią w zakresie działań medialnych, wojny gospodarczej i produkcji broni. To jest to. Między innymi był też powiązany z porwaniem 100 uczennic w stanie Yobe w północno-wschodniej Nigerii w 2018 roku. No i że to podobno właśnie jego eliminacja twierdzi wielką, znaczy ta jego eliminacja tworzy wielką próżnię w tym momencie w tej strukturze państwa islamskiego, bo była to postać istotna. No dobrze, proszę Państwa, i mamy teraz temat kolejny. Otóż temat kolejny mówi o Tajwanie, proszę Państwa. Tajwan suwerenny i niezależny. Otóż w odpowiedzi na słowa Trumpa Tajwan zadeklarował, że jest suwerenny i niezależny. Jak ja to przeczytałem, wiecie Państwo, to od razu sobie przełączyłem na wszystkie możliwe kanały, czy już te barki desantowe odbijają z Chin, prawda, czy lądują gdzieś tam na Tajwanie, ale jednocześnie Tajwan zadeklarował, że prawda jest suwerenny i niezależny, ale utrzyma status quo, czyli będzie jak dawniej. To jest tak, że w sobotnim oświadczeniu dodano właśnie, że Tajwan planuje utrzymać status quo po obu stronach cieśniny, zgodnie z którym oficjalnie nie ogłosi niepodległości od Chin. Wiadomość ta i w ogóle cała to zamieszanie było odpowiedzią na wywiad, którego Trump udzielił Fox Newsowi, wtedy kiedy opuszczał Pekin po spotkaniu z Xi Jinpingiem. W tym wywiadzie Trump powiedział, nie oczekuje, że ktokolwiek stanie się niepodległy, odnosząc się do Tajwanu. No i oczywiście była ta kwestia, prawda, broni. No trzeba pamiętać, że oczywiście Stany Zjednoczone oficjalnie nie popierają roszczeń Tajwanu do niepodległości, ale wspierają wyspę poprzez na przykład sprzedaż broni i wypowiedzi sugerujące, że jakby co to Stany Zjednoczone przyjdą Tajwanowi na pomoc. No więc tutaj w rozmowie z Fox News Trump i po tym właśnie, no wiedząc o tym, że Pekin słucha, tak, to nie ma wątpliwości, no tutaj Trump powiedział coś takiego, co właśnie wzbudziło bardzo Tajwan, bo powiedział tak, no został zapytany właśnie, czy a propos tej obrony. I on powiedział, wiecie, mamy przebyć, no to w sumie 15 tysięcy kilometrów, prawda, czyli 9,5 tysiąca mil, żeby stoczyć wojnę, nie oczekuję tego, chcę, żeby uspokoili się, chcę, żeby Chiny uspokoiły się. Powiedział, nie szukamy wojen, powiedział Trump, tak, no ale kontynuujmy w tym samym lekkim i żartobliwym tonie, jeśli utrzymamy obecny stan rzeczy, myślę, że Chiny się z tym pogodzą, ale nie chcemy, żeby ktoś powiedział, uzyskajmy niepodległość, bo Stany Zjednoczone nas wspierają. No więc tutaj wcześniej chińskie media państwowe donosiły, że Xi Jinping powiedział Trumpowi, iż Tajwan jest najważniejszą kwestią w stosunkach chińsko-amerykańskich. Xi powiedział, jeśli sprawy zostaną źle potraktowane, oba państwa mogą się zderzyć, a nawet popaść w konflikt, co postawiłoby całe stosunki chińsko-amerykańskie w bardzo niebezpiecznej sytuacji. No więc tutaj Trump mu powiedział reporterom, że Xi jest bardzo zdecydowany w kwestii swojego sprzeciwu wobec niepodległości Tajwanu. Trump dodał natomiast, że nie podjął żadnych zobowiązań w tej sprawie. Zasugerował również, że nie podjął decyzji, czy podpisze nowy pakiet zbrojeniowy dla Tajwanu, który tam jest zatwierdzony przez kongres i według różnych danych to jest 11 do 13 miliardów dolarów. Bo to jest, trzeba pamiętać, że to są widełki, tak? Powiedział, jeśli jeszcze go nie zatwierdziłem, zobaczymy, co się stanie, może to zrobię, może nie. Tajwan twierdzi, że stanowisko USA natomiast pozostaje niezmienione. Oficjalnie trzeba pamiętać, Waszyngton przestrzega politykę jednych Chin, uznając, chociaż nie potwierdzając stanowisko Pekinu, że Tajwan jest częścią Chin. To już mówiłem wielokrotnie. Natomiast na przykład w 2022 roku Biden sugerował w programie informacyjnym 60 minut, że USA udzielą Tajwanowi pomocy. Powiedział tak, jeśli rzeczywiście doszłoby do bezprecedensowego ataku. Tak, to powiedział wtedy Biden. Natomiast rząd Bidena chwilę później wycofał się z tego oświadczenia, twierdząc, że oficjalna polityka USA nie uległa zmianie. No pomimo tego Waszyngton cały czas dostarcza broń, znaczy broń na Tajwan, to na pewno. Natomiast Stany Zjednoczone też i Tajwan utrzymują również bliskie stosunki handlowe, chociaż tam się Trump ma wbite w głowę, bo on to wielokrotnie powtarza, jak już nie wie, co powiedzieć o Tajwanie, to za każdym razem mówi, że oni ukradli Stanom Zjednoczonym półprzewodniki, tak, że ukradli przemysł półprzewodnikowi, półprzewodnikowy. W związku z tym ja też nie ukrywam, że jeżeli on ma to tak wbite i tutaj już się tego nie wybije, że on może rzeczywiście... Trzeba pamiętać, Państwa, że no w sytuacji paniki na Tajwanie, to znaczy takiej, w której nagle się okaże, że może Amerykanie jednak nie będą bronić i wyspa zostanie sama, więc każda sugestia w tej kwestii, tutaj każdy wręcz odcień intonacji może mieć znaczenie, to w pewnym momencie ktoś może podjąć decyzję, że okej, że trzeba jednak ewakuować zakłady do Stanów, bo inaczej tutaj... no. Krótko mówiąc, są narażone, że niedługo będą częścią, prawda, jakiegoś dużego koncernu z Chińskiej Republiki Ludowej. Więc nie wiadomo, czy Trump nie zabawi się w coś takiego, no bo wtedy będzie mógł też odtrąbić sukces, że przecież ściągnął producentów półprzewodników do Stanów, chociaż podobno jest to całkowicie nieopłacalne. No, mówię, to już się na tym nie znam, więc się nie wypowiadam. Natomiast tutaj też w oświadczeniu w Ministerstwo Spraw Zagranicznych Tajwanu stwierdziło, że urzędnicy amerykańscy i Trump jasno dali do zrozumienia, że polityka Waszyngtonu pozostaje niezmieniona. Dodano, że Tajpej nadal pogłębia więzi ze Stanami Zjednoczonymi i nazwano również chińskie zagrożenie militarne jedynym prawdziwym zagrożeniem w regionie. I tutaj w oświadczeniu jest też powiedziane, sprzedaż broni Tajwanowi to nie tylko zobowiązanie w zakresie bezpieczeństwa wobec Tajwanu, ale także wspólny środek odstraszający przed zagrożeniami regionalnymi, no czyli przed Chinami, no bo kogo innego Tajwan miałby akurat odstraszać, tak? Także tak to wygląda i będziemy to śledzić, proszę Państwa, z jednego prostego punktu widzenia, bo wiadomo, że żeby wzbudzić jakby mocną niechęć Chińczyków do siebie, wystarczy wspomnieć słowo na te i w zasadzie mamy już po relacjach, chyba że mówimy, że... wyraźnie, że Tajwan to jest jak najbardziej, po pierwsze, wewnętrzna sprawa Chin, a po drugie, najlepiej, żeby został przyłączony, to już wtedy jest ok. Natomiast jeżeli coś innego, to lepiej się nie wypowiadać. I teraz powstaje pytanie, co zrobi Trump? No bo to jest probierz tego, czy on będzie jednak chciał próbować konsumować ciąg dalszy tych świetnych relacji i tego w tym wrześniu, jeżeli by Xi Jinping się zdecydował jednak przylecieć do Stanów, choć nie wiem, czy to Pekin na razie tego nie potwierdza. I czy właśnie wtedy ogłosić jakieś super deale, którymś tam miały kraje wymienić, czy też no, mamy drugą możliwość, sprzeda broni Tajwanowi i w zasadzie możemy zapomnieć o tych wszystkich jak gdyby jego zwycięstwach z Xi. Znaczy może te stosunki się zasadniczo czy gwałtownie nie pogorszą, czyli nie wrócimy do wojny handlowej, ale też tak naprawdę ten szczyt będzie tylko i wyłącznie miłym wydarzeniem medialnym i tylko i wyłącznie... i okazją dla wielu specjalistów wypowiadania się na ten temat. O, w ten sposób. No dobrze, dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Teraz na zakończenie jeszcze jeden komunikat. Prawdopodobnie, proszę Państwa, tutaj, ponieważ cały czas w tych no, z tymi nowymi formatami, z którymi eksperymentujemy, konsultujemy się, a przynajmniej ja się intensywnie konsultuję z AI-em. Jest taki też dedykowany AI dla YouTube'a. No jest prawdopodobne, że jednak nie będzie tych krótkich form wcześniejszych o godzinie 11. One ewidentnie konsumują czy kanibalizują ten ruch z późniejszej godziny, czyli z godziny 13. I to jest wyraźne, bo jest dostateczna ilość danych analitycznych, w związku z tym będziemy jeszcze eksperymentowali, raz będą, raz nie będą, ale prawdopodobnie one znikną, pozostaną formaty aktualne, czyli krótko mówiąc odcinki normalne o godzinie 13, live o godzinie 19.30 i jeszcze takie właśnie eksperymenty jak na przykład spotkanie pod Baobabem, które się jak widać cieszyło całkiem niezłym Państwa zainteresowaniem. Tym bardziej, że już wszyscy wiedzą sprawdźcie, ci, którzy nie oglądali, niech sobie sprawdzą, będą wiedzieli, jakiego języka się będziemy uczyć. W każdym razie w tym języku dzień dobry jest mbote i do widzenia też jest mbote. No więc ciekawy jestem jeszcze, ile słów obsługuje tą botę, ale to się będziemy dowiadywali w kolejnych odcinkach. Także wiem, że Państwu się formuła jako generalnie spodobała. Wiem też, że no mamy oczywiście tam jest cała masa technicznych niedociągnięć, musimy wystandaryzować. Proszę pamiętać, Państwa, że to są niezależni eksperci, to nie są jacyś zależni ode mnie, w związku z tym po pierwsze oni mówią, co chcą, a po drugie mają takie tła, kamery, oświetlenia, jakie chcą, chociaż perswaduje im, żeby to wystandaryzować. No, proszę Państwa, to też jest tak, że takie właśnie, czy oświetlenie, no nie powiedzmy z AliExpressu, tylko takie porządniejsze, to są po prostu duże wydatki, prawda? Szczególnie dla kogoś, kto jest nauczycielem akademickim, więc to nie jest trywialne wcale, więc ta perswazja z mojej strony cały czas następuje, jak tą cieśniny, jak Chińczycy z cieśniną Ormus, prawda? Kiedyś się otworzy. Także kiedyś namówię właśnie i do green screenu jednak z tyłu i do właśnie jakiegoś lepszego oświetlenia, może lepszego mikrofonu. Ale to jest tak, jak mówię, to jest długi marsz, tak? Krótko mówiąc. Także na zakończenie, proszę Państwa, mamy jeszcze reklamę. Otóż w czasach napięć geopolitycznych i rosnącej niepewności coraz więcej osób myśli o bezpieczeństwie finansowym. Mennica Kapitałowa to sprawdzony partner w zakupie fizycznego złota i srebra. Wejdź na www.mennicakapitałowa.pl, wpisz kod na wschód przy zamówieniu i skorzystaj ze specjalnego rabatu lub użyj linka w opisie odcinka. I mamy drugą reklamę. Przypominam, sprzętowo.pl, komputery, które nie udają, że są nowe, bo nie muszą, to sprzęt klasy biznes, poleasingowe laptopy i komputery stacjonarne, dokładnie sprawdzone i gotowe do pracy. Każdy z nich objęty jest 2-letnią gwarancją, więc kupujesz bez ryzyka. Sprawdź ofertę promocyjną na sprzętowo.pl, rabaty do 40%, a z kodem DR5 dodatkowe 5%. Proszę Państwa, pamiętamy też oczywiście Alkilaptan Bachu Alkafilatta Sir, prawda, czyli psy szczekają, karawana idzie dalej. Przypominam Państwu o wsparciu na Patronite, ponieważ wiele ostatnio patronatów wygasło, bo tam one wygasają po miesiącu albo po trzech. W związku z tym proszę sprawdzić, jeżeli Państwo chcecie dalej być patronami, proszę sprawdzić, czy Wam przypadkiem ten patronat nie wygasł. Dostaniecie też jeszcze listy w tej sprawie, także zapraszam do wspierania na Patronite i na inne sposoby. I do zobaczenia do poniedziałku.